Łętownia. Dom z wieloma oknami, przez które można wyjrzeć na świat, a wokół zieleń coraz bardziej soczysta. Mateusz Pieniążek, magister pedagogiki, miłośnik literatury, doktor nauk humanistycznych. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Przy okazji poezji i przy okazji bujnej, szalejącej wiosny.
Czy w takim miejscu łatwo jest tworzyć?
Trzeba przede wszystkim żyć, by tworzyć. Niekoniecznie żyć intensywnie w sensie ruchu, ale intensywnie w sensie poskładania własnych emocji. To wnętrze mówi nam o tym, co mamy robić.
Przyznasz, że droga do takiego sformułowania była długa. Byłeś nauczycielem. To pomogło?
No, praca zawodowa jako taka o tyle pomaga w twórczości, że ma się kontakt z ludźmi. Każda praca zawodowa, zyskujemy prawo bytu i prawo istnienia. Natomiast czy ona jest potrzebna w twórczości? Myślę, że tak. Daje możliwość zarabiania pieniędzy z samych publikacji książek czy artykułów niewiele zyska. Ale obok tej pracy zawodowej i obok egzystencji istnieje cały świat, który trzeba poskromić. Najpiękniej o tym może powiedzieć i najbardziej prosto może powiedzieć rodzina, prawda, czyli bliscy. Poezjowanie jako takie uważam też za pewną grę z samym sobą i z czytelnikiem. Słowo jest też po to, żeby ze światów ciemnych się wydobywać. A w relacji z czytelnikiem rzecz oczywista, jest w tym jakiś sens psychologiczny. I to nie jest gra z czytelnikiem, tylko ta gra polega na tym, że staje się w pewnym momencie terapeutyczna.
Ale dla kogo? Dla ciebie czy dla czytelnika?
Dla mnie w momencie, kiedy tworzę. A dla czytelnika to jest zupełnie zjawisko panoramiczne, bo dosłownie nie wiemy, jaki chwyt słowny, jakie słowo, jaki wiersz będzie potrzebny akurat w drodze życiowej danemu czytelnikowi. Niekoniecznie temu, z którym się spotykamy podczas spotkań literackich, ale temu, o którym nie wiemy. Dlatego, że książka do niego jakoś tam trafia. Możemy uzyskać ewentualnie, a jest to bardzo miłe, kiedy przychodzi bezpośrednio czytelnik wiersza i mówi: dziękuję panu za ten fragment.
Czy pisarstwo dla ciebie jest potrzebą wewnętrzną?
Myślę, że to są te światy, które trwały od dzieciństwa. Moje dzieciństwo z jednej strony było szczęśliwe, z drugiej strony ciągle poszukujące. Przez wiele lat szedłem śladami ojca, którego ciągle poszukiwałem, a którego utraciłem mając lat 5. Także wychowałem się bez ojca i ten kompleks braku ojca gdzieś głęboko pozostał we mnie, dopóki nie zrealizowałem powieści także w formie eseistycznej Tato i Lekhorny. I wtedy mój ojciec jakoby odszedł spokojnie. Już nie muszę deptać po jego śladach i myślę, że jestem pod tym względem spełniony. I to dzięki właśnie literaturze. Nie wiem, jakbym sobie poradził, gdybym nie pisał. Ale jest to ślad głęboko utwierdzony w dzieciństwie. Zresztą świat niewiejski, nie ten obecny, w którym mieszkam, tylko świat małego miasta i krótkiej ulicy. Ja jestem po prostu kamienicznikiem wychowanym bardzo blisko bazyliki, bardzo blisko kościoła, a po drugiej stronie bardzo blisko domu partii. Także na styku jakby procesji pierwszomajowych i procesji kościelnych.
Czy kury były czymś zupełnie naturalnym w takim małym mieście? Lekhorny to też są kury, prawda?
Lekhorny to też kury. Białe kurki. Tak, bardzo zgrabne kurki. To są kury, które hodował mój ojciec. I to jest ten obraz karmiącego człowieka. Ten obraz mi pozostał. I dlatego taki tytuł. Tato i Lekhorny. Byłem wychowany w mieście, ale dom rodziny mojego ojca i matki mojego ojca był ciut poza miastem. Tak mówię ciut, to znaczy to niedaleko. To było Błonie Browarne nad rzeką Mleczką, która jest też archetypem pewnych moich uniesień poetyckich. Ta właśnie mętna, niezbyt duża rzeczka. No i wiele, wiele, wiele innych elementów, łącznie z zakładem stolarskim mojego wujka, który był zakładem wyrobu trumien. To jest następny archetyp. Archetyp tego zakładu i ten trumieniarz, fryzjer na tej krótkiej ulicy, emerytowane nauczycielki, to wszystko się złożyło na moją literaturę.
Każdy pisarz porusza się swoją własną drogą twórczą. Jaka ona była dla ciebie?
Więc zacząłem pisać wiersze w pewnym okresie życia i to było powiązane właściwie z muzyką, bo ja chodziłem do szkoły muzycznej. Nie zdawałem sobie sprawy, że zarówno słowo, jak i dźwięk będzie odgrywać w moim życiu tak wielką rolę. I to było dotykanie etiud, sonatin, Birkmillera, skerc. To było dotykanie muzyki Bacha, muzyki Mozarta, muzyki Chopina, może nie w skali konserwatorium, ale ten wiedeński fortepian sprowadzony przez mojego dziadka z okolic Niska, który przywędrował do kamienicy, stał się moim fortepianem ulubionym i on do dzisiejszego dnia ma swoje miejsce tutaj w domu. Krótki fortepian. Ja byłem chyba ciekawy muzyki, bo już w przedszkolu, które prowadziły siostry Szarytki, istniało pianino i wiem, że często do tego pianina zaglądałem, podnosząc klapę i jedna z sióstr mnie poprowadziła. Pokazała mi klawisze, pokazała mi dźwięki, pierwsze jakby takie wprawki i pierwszą gamę grałem przy tej zakonnicy. To była siostra Maria i siostra Helena. To były te światy i ta muzyka była pewną dominantą do samej twórczości, a potem wiersze popłynęły. Pisałem je nawet na ciepłych nagrobkach w nowym domu, który dziadek budował, a niedaleko był cmentarz. Uciekając do rogu tego cmentarza po drugiej stronie muru, gdzie był bez, piękny bez, żeby, nie wiem, wprowadzić większą tajemnicę w swoje własne życie. Tak jakobym się wstydził pisać w obecności, prawda, mamy, dziadka czy siostry. No bo chłopiec przecież gra w piłkę, w którą także grywałem. Też darłem spodnie, ale tajemnicę wiersza zostawiałem. Pokazałem to, kiedy już byłem bardziej dojrzały, kiedy nastały pierwsze miłości, kiedy można było wiersz wręczyć dziewczynie. Żeby nie napisać dla dziewczyny wiersz, dla chłopaka, który oczekiwał w liście. No to wtedy dziewczyna oczywiście podpisywała się pod wierszem, że to ona. A ja dostawałem jakieś czekoladki od tej koleżanki za to, że ten wiersz się gdzieś tam przedostał. No i fala następna znowu wybuchła, aż do pierwszej publikacji wiersza. W prasie i akurat rzeszowskiej, w nowinach, bowiem dostałem wyróżnienie na konkursie Patra. To pamiętam. To był konkurs ogłoszony przez Prometej, Cichy erotyk Łętownia. Dosłownie. To był mój debiutancki wiersz w prasie rzeszowskiej.
Przed jakimi wyzwaniami stoi pisarz, poeta, który już wiele napisał?
Nie ma się czego wstydzić, że człowiek w odpowiednim wieku posiada tą optykę patrzenia na to, co zniknęło, a co jeszcze przed nim, w sposób ostrożny. Twórczość bierze się z nagromadzenia wrażliwości, emocji, pewnych detali i musi nastąpić moment erupcji. I dlatego ten wiersz. Jeśli nie wiersz, to jakieś słowo, jakaś notatka. No i właśnie, dochodzimy do notatek, czyli dochodzimy do pewnych skrótów, i do tych skrótów myślowych, które obecnie w wielu tomikach stosuję. Gdybym przeczytał taki wiersz bardzo krótki, który powstał bardzo szybko w momencie śmierci Ernesta Bryla, to jest właśnie to. Ostatnio drukuję wiersze, które nie mają tytułów. I mają tylko kolejność swoją. Tytuły nie są tu ważne, tylko ważne są te notatki wynikające z pewnej skali obserwacji obserwacji świata. To może być wiatr i to może być liść. To może być osoba w czerwonym płaszczu wychodząca ze sklepu. Kiedy ja ją obserwuję na przednim siedzeniu w samochodzie. Żona idzie na zakupy, a ja mam swobodę, prawda? Nie muszę deptać pomiędzy półkami, ale muszę w samochodzie coś robić. Albo słucham muzyki i notuję. Wobec tego przeczytam ten wiersz. Dryl, 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 odszedł bryl, nadział go Patryk na dyl, pewną nocką tą marcową wziął Ernesta porą ową, skrzecze sroka na pogałązkach, będzie leżał na powązkach. Tryl, 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 dryl, 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 kochaj wiersze, mówi bryl i bryluje we mgle chwil.
W tym roku mija 40 lat twojej pracy twórczej. Zwykle artyści obchodzą swoje jubileusze. A ty?
Czyżby 40? No, rocznicę w małżeństwie już mamy z żoną obliczoną właśnie w tym roku.
Liczę od 1986 roku.
Tak.
Wtedy debiutowałeś.
Wtedy debiutowałem tomikiem Zaproszenie do słów, to pamiętam, wydanym właśnie w Kawie Rzeszowskim. Jeśli tak, to mija 40 lat. No bo z samego pisarstwa wynika, że można też liczyć od debiutu prasowego. No to ciekawe, bo wiele lat temu jakiś benefis obchodziłem w Przeworsku, w Pałacu Lubomirskich, czyli w obecnym muzeum, to już było 40 lat. Różnie to obliczono. I to jest chyba miłe, że się ma już przed sobą tą schedę 40-letnią, a raczej za sobą, a nie na przykład 50-letnią, prawda? Wracając do tego pytania. No, mija 40 lat. To jednak pisać będę.
Pisać będziesz, bo uważasz, że konieczna jest nowa kreacja słowa?
Tak, że konieczna jest nowa kreacja słowa i muszę ten komunikat sprzedać czytelnikowi. Jeśli chcesz być poetą, pisz na żywo gazety. Poezja to niesiedzący tryb życia, nie praktyka zajmowania stołka. Wstań i pozwól, by mieli ją inni. Zanurz się w ciele świata. To powiedział Lawrence Ferlinghetti, taki amerykański bitnik, przeżywszy 102 lata. Zamieściłem to w jednym z tomików, takie jego motto, ale równie zamieściłem w tomiku swoje motto z pobytu w Barcelonie, muszę ci powiedzieć, w 2015 roku. Żeby pisać wiersze, trzeba pisać. Po zmierzchu zazwyczaj przychodzi świt i to musi starczyć na pocieszenie. Człowiek jest po to, by się ciągle rodzić. Nawet gdy umiera, rodzi się na nowo. Słowo trwa wiecznie, nawet wtedy, gdy układają je w formie klepsydry. Słowo po słowie niczym ziarnko piasku po ziarnie. Klepsydra nigdy nie jest pusta. Tam też jest słowo. Nawet wtedy, gdy umiera wiatr, Stwórca nią odwraca. Hen. Moja sentencja umieszczona właśnie w tomiku Początek Wschodu.
Wśród twoich wierszy, w twojej twórczości znajdziemy związane z krainą dzieciństwa. Miałeś też wiersze podróżne. Jak oceniasz tą swoją drogę pisarską, poetycką?
Ja przechodziłem różne fazy tworzenia poprzez wiersze, może nie tyle mistyczne, ale byłem z tyńcem związany, no i dalej jestem związany jestem z co najmniej 30 lat. Wiersze były natury refleksyjno-mistycznej. Miałem też te powroty do krainy dzieciństwa, ale to w każdym wierszu można odnaleźć takie ślady. Natomiast szczególne one są w twórczości dla dzieci. Retrospektywa świata przeżytego w dzieciństwie przełożona na język dziecka, tak zwana niekłamana, czyli przypominanie własnego dzieciństwa drugiemu dziecku czy dzieciom jest frajdą. A proszę pana, a proszę wrócić, a jeszcze proszę mi to przeczytać. O, ma pan rację, tak jest. Jeśli Tamte światy wrażliwe, ponad pół wieku historii, bo mógłbym być znakomicie, jeśli nie dziadkiem, to nawet i pradziadkiem danego dziecka, zgadzają się, to okazuje się, że trafia człowiek w sedna, prawda? Że taka łuża i ta kropla, która gdzieś tam spada, odpowiednio zarejestrowana w tymże oto wierszu. Albo pani na przykład Torbalińska, to jest taka pani, która nie może wytrzymać i codziennie lata po sklepach. Dlatego Torbalińska, bez przerwy na zakupy i z torbami. To dziecko to rozumie. I mówi, tak, moja babcia tak robi, ma pan rację. Podeszłaś także do grupy wierszy podróżnych. Tak, bo ja nie potrafię nie pisać, w podróży też piszę, a notować można, bo nie trzeba mieć blejtramu, farb, czy nawet, można rysować ołówkiem i na kartce papieru. Powstawały nie pod wymyślonymi tytułami, tylko po prostu, jeśli były tworzone w Irlandii, to są wiersze irlandzkie, wiersze mołdawskie, wiersze amerykańskie. No i są też z Majorki, to prawda, które mają tytuł Niebieskie okna.
Czy uważasz się za szczęściarza?
Co jest największą wygraną w moim życiu, to akurat nie to, że piszę.
A w takim razie co?
No właśnie. I nie chcę się powtórzyć, żeby mi nie powiedziano, że mówię głosem Myśliwskiego. Ale gdy on to powiedział, to tak jakbym ja się wypowiedział. To, że ja dotknąłem miłości. Można mówić o miłości do Stwórcy, można mówić o miłości do świata stworzonego przez Stwórcę, ale można mówić o miłości do przyrody, można mówić o miłości do rodziny, można mówić o miłości do kobiety, do książek, o miłości do muzyki, do człowieka. Ale to, że się odnalazłem, że odnalazłem miejsce, to jest właśnie to miejsce, gdzie siedzimy, gdzie tu mam swoją kobietę, która bez względu na to, czy ja bym pisał, czy nie pisał, to akceptuje mój świat. I to jest właśnie ta miłość. To jest także i rodzina. To są dzieci i wnuki i wszystko to, co niekoniecznie mnie otacza, ale o tym wszystkim wiem. Ja mogę im tego świata już nie formować, ale ważne jest, że wspólnie z żoną daliśmy skrzydła. I one mogły odfrunąć. I to jest najpiękniejsze, że mogły odfrunąć. To jest właśnie ta wygrana. Wiersz stoi jakoby obok. Jakby mi odebrano poezję, to ja bym ją odnalazł w tym, o czym mówię. To znaczy w tej miłości, która jest dla mnie pewną ostoją. Odnalezienie miłości, satysfakcji z tego, że się ją odnalazło, jest wartością. To nie jest wartość dodana, to jest wartość uniwersalna. Nie chcę to mówić o liście do Koryntian. Obok wiary, nadziei, miłość, przede wszystkim miłość, prawda? To z listu Pawłowego wybrzmiewa. I w tym charakterze, na jakimś spotkaniu literackim, wypowiedział się Wiesław Myśliwski, którego tak bardzo cenię, z którym nie spotkałem się w życiu, chociaż takie możliwości mógłbym mieć jak najbardziej, bo wtedy byłem jakby rozedrganym młodym, który latał po wrażenia po całej Polsce. To w Warszawie, to w Krakowie, to w Bydgoszczy, to gdzieś tam. Bo poszukiwał znajomości, by gdzieś te wiersze wepchać, prawda, do jakiegoś periodyku, do jakiegoś miesięcznika i tak dalej, i tak dalej. Pozostaję przy Wiesławie Myśliwskim. Poszukiwałem miejsca, środowiska twórczego, znalazłem je wokół Rzeszowa na krótki czas, to prawda. I to Rzeszów umożliwił mi drukowanie książek dla dzieci, debiutowanie książką dla dzieci, bajeczki zielonej teczki, jak i zaproszeniem do słów.
Ale miejsce znalazłeś w Łętowni.
Ale miejsce znalazłem w Łętowni pod Przemyślem, tak. Ogólnie odnalazłem tu miłość, która się skupiła jakby w tym zwierciadle, z którego można wyjść także w inne światy, ale zawsze się tu wraca. Siedzę i czytam listy, wiersze, eseje. Tego, tamtego, owego dnia wszystko wita ogrody. Piszę, czytam, pisze czy tam. Chodzę po długim, jak na jadalnię pokoju, wychodzę na taras. Wiesza mi się gorący oddech, lata i próbuję grillować słowo po słowie. W głowie pustka, pustułka kosi niebo. Po słowie piszę do nowych wierszy, idąc za Szekspirem. Telefon Piotra Teletnika milknie dosłownie. Pozostaje kolorowy obraz z małego miasteczka, niczym karuzela i opowieści o Ameryce. Piję zielone napoje, ściskam jednego lewa. Niedawno były tu dzieci. I gwar był, i ptaki śpiewały. Pozostały zimne szparagi, zgrzyty piski, pomruki. Konferencja przerwana ze względu na humory pogodowe. Każdy pozostał mądry i ładny. Teraz wszyscy siedzą wysoko na gałęzi. Ale robak ciągle zjada jabłko z rejskiego ogrodu. Gdzie się podzieli sąsiedzi i ich zwierzęta? Gdzie zardzewiałe wiadra, tępe siekiery, długie sztyle wideł? Olcha stoi na straży i broni stodoły. Turkucie zjadają ostatnie selery. Krąży jastrząb nad stadem kur. Zapominam powoli, zapominam ciężko. Nawlekam na palce lepką pajęczynę. Siedzę i czytam listy, wiersze, eseje. Siedzę, piszę, siedzę, czytam.
Wiersz z tomiku Zamek, Szekspir. 46 wierszy.